Witamy Państwa w kolejnym specjalnym odcinku podcastu Wojenne Historie poświęconemu konfliktowi na Ukrainie. Witają Was Kamil Kawalec
i Norbert Pączyk.
Norbert, ten temat musiał się pojawić w naszych odcinkach. Czy ten konflikt rozleje się na całą Europę, na cały świat? Czy jednym słowem grozi nam trzecia wojna światowa?
No, można powiedzieć, że to już takie naprawdę groźne słowa, trzecia wojna światowa. Powiem w ten sposób, obserwując przebieg konfliktu na Ukrainie oraz przyczyny tego konfliktu, to na tą chwilę nie wydaje się, żeby istniało ryzyko takiej eskalacji, żebyśmy mogli mówić o trzeciej wojnie światowej albo takiej eskalacji, która by nas zaprowadziła do wojny Rosji z NATO. Nie można dziś, kiedy obserwujemy tak naprawdę największy od czasu II wojny światowej konflikt w Europie, być czegoś pewnym na 100%. Niemniej, jeżeli mówimy tutaj o przesłankach, o ocenie sytuacji, to zarówno z przebiegu, obecnego przebiegu konfliktu na Ukrainie nie ma przesłanek do tego, że zbliżamy się do trzeciej wojny światowej. Również, tak jak powiedziałem, jeżeli jako punkt wyjścia potraktujemy przyczyny tej wojny, dlaczego Putin najechał na Ukrainę, dlaczego napadł na Ukrainę, to również nie ma tutaj przesłanki do trzeciej wojny światowej.
W takim razie dlaczego mówisz, że nie ma przesłanek geopolitycznych do tego, żeby ten konflikt eskalował?
Ponieważ u założenia inwazji rosyjskiej, założenia Putina opierało się na tym, czy opierała się tak naprawdę w ogóle doktryna rosyjska opiera się na tym, że istnieje coś takiego jak bliska zagranica. Wewnętrzna rosyjska strefa wpływów. Państwa, które znajdują się w wewnętrznej rosyjskiej strefie wpływów, oczywiście granice tej strefy wpływów to Rosjanie sobie sami ustalają, ale według rosyjskich doktryn państwa, które znajdują się w ich strefie wpływów, w tak zwanej bliskiej zagranicy, one nie mają prawa do pełnego samostanowienia. Wojna na Ukrainie jest, zresztą wcześniej tak naprawdę również interwencja w Gruzji, to omotanie Białorusi, wpływy w Kazachstanie, rozdawanie kart w konflikcie azersko-armeńskim i tak dalej, wszystkie te punkty zapalne, wszystkie te konflikty Rosjanie rozgrywają według scenariusza, to jest nasza strefa wpływów. Zachód ma swoją strefę wpływów, a myślą Rosjanie, mówią Rosjanie, a my mamy swoją. I że Ukraina jest naszą strefą wpływów. Nie pogodziliśmy się nigdy z tym, że w 2014 roku zmieniła się tam władza tak, a nie inaczej. Uważamy, że to był zamach stanu inspirowany przez Zachód, w związku z czym my takiej władzy nie uznajemy, stąd interwencja, zajęcie Krymu i destabilizacja Ukrainy w Donbasie, ale Rosjanie jeszcze mieli w międzyczasie nadzieję, że wpływami politycznymi i gospodarczymi jednak tą Ukrainę jakoś przyciągną do siebie, tak jak przyciągnęli Białoruś. To się nie udało. Rosjanie zauważyli, Putin zauważył, że Ukraina coraz bardziej zbliża się do struktur zachodnich. Uznał de facto to za casus belli, to znaczy stwierdził, że nie, Ukraina nie ma prawa do samostanowienia, to może być państwo niezależne, tak jak Białoruś na przykład, ale to nie może być państwo, które wejdzie w orbitę wpływów zachodnich. Ukraina w NATO, Ukraina w Unii Europejskiej, to dla mocarstwowości Rosji śmierć. W związku z czym Putin napadł na Ukrainę, ale Putin nie napadł na Ukrainę po to, by rozpętać trzecią wojnę światową, tylko by w jego mniemaniu, tylko po to, by budować potęgę Rosji w tak zwanej bliskiej zagranicy. Czyli wy tam na zachodzie, to jesteście od nas, możecie nas nie lubić, jak to mówi Putin, mówię teraz o rosyjskiej narracji, jesteście hipokrytami, macie wartości, których my nie uznajemy, demokracja jest zła, ale to jest u was, a my sobie zbudujemy naszą własną, coś w rodzaju wspólnoty niepodległej państwa, tak naprawdę Związku Radzieckiego BIS. No bo nas Rosjan jest już mało, 140 milionów, jeżeli w ten czy w inny sposób wchłoniemy Białoruś, Ukrainę, to znowu będziemy mocarstwem na przykład o liczbie ludności prawie 200 milionów i znowu będziemy się liczyć w tej grze. To jest myślenie Putina, czyli Putin nie napadł na Ukrainę po to, żeby wywołać trzecią wojnę światową, tylko po to, aby uczynić Ukrainę państwem wasalnym względem Moskwy. To zresztą doskonale widać w tych żądaniach, które Rosjanie stawiają Ukraińcom. Jakie są ich żądania? Na przykład, że Ukraina musi się rozbroić, że Ukraina musi zmienić rząd, że Ukraina musi zagwarantować, że nie będzie dążyła do integracji z państwami Europy czy z NATO, czyli że Ukrainie zostanie odebrana podmiotowość międzynarodowa. To nie będzie państwo, które będzie stanowić o sobie. Będzie jakiś tam marionetkowy rząd w Kijowie. Być może część w ogóle wschodnia i południowa zostanie oderwana od Ukrainy i przełączona do Rosji, tak jak Krym, w ramach jakichś tam referendum. Natomiast z reszty Ukrainy zrobi się kadłubowe państewko z marionetkowym rządem, który będzie całkowicie zależny od Moskwy, nawet bardziej zależny niż Łukaszenka w Mińsku. To jest przyczyna, dla której Putin napada na Ukrainę. Chce odbudować Rosję jako imperium, albo przynajmniej jako wiodące mocarstwo. To jest jego założenie. nie ma w tym momencie żadnego polityka z Putinem na czele, który dążyłby do wywołania III wojny światowej. Putin chciał wziąć Ukrainę szantażem. Chciał pokonać w szybkiej wojnie takiej a la Krym. To mu się nie udało. Musiał zmienić koncepcję, ale kiedy przekroczył Rubikon, kiedyś Juliusz Cezar przekroczył, to jest takie symboliczne określenie, przekroczenie Rubikonu, rzekę Rubikon przekroczył, rozpoczął wojnę domową w Republice Rzymskiej, no to przekroczył granicę, po której nie mógł się już cofnąć. Mógł albo wygrać, albo zginąć. I Putin jest troszeczkę w takiej samej sytuacji. On przekroczył Rubikon. On już się nie może cofnąć do momentu, kiedy nie osiągnie części swoich rezultatów. A tak naprawdę w większości. Bo jeżeli teraz Rosjanie by się cofnęli, to okazaliby gigantyczną słabość. I to na wszystkich polach, bo okazaliby, że ich armia jest słaba. A przypomnijmy, Rosja ma słabą gospodarkę i ma niewiele ludności. Cała mocarstwowa narracja rosyjska tak naprawdę opiera się na sile sił zbrojnych i na posiadanych surowcach. Ale przede wszystkim na siłach zbrojnych. Jeżeli te siły zbrojne teraz pokażą, że nie są w stanie zwyciężyć relatywnie mniej, znacznie mniejszego państwa niż sami są, czyli Ukrainy, no to upadnie podstawowy fundament bezpieczeństwa, jaki Rosjanie mają i w ogóle ich pozycji mocarstwowej. Dlatego w moim mniemaniu Putin się już nie cofnie. To znaczy może dojść do zawieszenia broni i może dojść do pokoju, ale niestety na warunkach bardzo dla Ukraińców niekorzystnych. Putin nie może wyjść z tej wojny z twarzą, jeżeli mówimy o obiektywnie, tak, bo dokonał napaści na suwerenne państwo bez żadnej tak naprawdę sensownej przyczyny. Napadł na Ukrainę z czysto mocarstwowych, imperialistycznych przesłanek. To jest klasyczna definicja wojny napastniczej. Ale Putin przed własnym społeczeństwem, czy przed samym sobą w rozumieniu postrzegania miejsca w Rosji w świecie, on musi wyjść z twarzą, w tym sensie, że on nie może się już cofnąć. Rosjanie będą tą kampanię prowadzili, aż uda im się Ukraińców pokonać, chyba że zaistnieją jakieś elementy gospodarcze, społeczne lub polityczne, które tą wojnę powstrzymają. Natomiast na tą chwilę widzimy, że strona rosyjska jest niezwykle zdeterminowana, żeby zwyciężyć, tak samo jak strona ukraińska jest niezwykle zdeterminowana, żeby się obronić. I dlatego ta wojna staje się z każdym dniem coraz bardziej brutalna, coraz bardziej okrutna i coraz bardziej cierpią cywile. Dlatego, że obie strony znajdują się w sytuacji, gdzie właściwie nie za bardzo mogą się cofnąć. I obie strony starają się eskalować ten konflikt, ale każda w inny sposób. Ukraińcy wiedzą, że sami nie są w stanie się na dłuższą metę obronić. Już dokonali wielkich rzeczy, ponieważ zaskoczyli ekspertów samym faktem, że są w stanie bronić się tak długo. Niemniej widać, że słabną. Ich sytuacja operacyjna pogarsza się z każdym dniem, bo po prostu są stroną słabszą. Ich sytuacja na przykład na froncie południowym, no z każdym dniem jest tam coraz gorzej. Natomiast Ukraińcy wiedzą, że prowadząc konwencjonalny konflikt zbrojny, prędzej czy później zostaną pokonani. Oczywiście Rosja, prowadząc konwencjonalny konflikt zbrojny, znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji, bo ma ograniczone zasoby w pewnych dziedzinach. Nie ma nieograniczonej liczby pocisków samosterujących, ma relatywnie niewielkie lotnictwo, ponosi duże straty, więc w ciągu kilku miesięcy potencjał w pewnych środkach walki może się Rosjanom wyczerpać. Ale to wyczerpanie nastąpi i tak już w momencie, kiedy Ukraina będzie państwem w dużej mierze zniszczonym. Więc oni tak czy inaczej mają przewagę. I tą przewagę mozolnie, powoli, ale wykorzystują. Więc Ukraińcy wiedzą, że w konwencjonalnej wojnie nie wygrają. To jest pytanie tylko kiedy, a nie czy czeka ich klęska. Więc próbują rozwiązań politycznych, społecznych i gospodarczych. Na Rosję nałożono gigantyczne sankcje, których chyba ani Putin, ani rosyjscy oligarchowie się nie spodziewali. Spodziewali się, że to będą duże sankcje, ale nie spodziewali się, że aż tak duże. I tutaj Ukraina odniosła duży sukces w wymiarze gospodarczym, uderzyła w Rosję mocno, dobrze, dlatego że oczywiście pośrednio, nie ona sama, pośrednio dobrze, bo to jest zawsze jakiś punkt negocjacji. Część sankcji można cofnąć, jest jakieś pole do rozmów, w przypadku oczywiście zawieszenia broni. Ale jednocześnie Ukraińcy, no jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta. Oni pragnęliby eskalacji tego konfliktu. W tym sensie nie, żeby wywołać trzecią wojnę światową, ale oni pragnęliby eskalacji konfliktu, to znaczy włączenia się mocarstw zachodnich, NATO jako strony w tym konflikcie. Jeżeli posłuchamy prezydenta Zełenskiego, no on nawołuje na przykład do strefy zakazu lotów. To się spotyka z chłodną reakcją na Zachodzie, dlatego że to jest de facto nawoływanie do konfliktu zbrojnego z Rosją. No bo nie można wprowadzić zakazu lotów nad Ukrainą inaczej, jak zestrzeliwując rosyjskie samoloty. Wiązałoby się to z koniecznością przełamania całej wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej Rosjan. Nawet nie chodzi o to, że Rosjanie mają samoloty i można je strącić, bo oczywiście NATO ma przewagę w powietrzu. Myśliwce NATO mogłyby pokonać lotnictwo rosyjskie nad Ukrainą. Rosyjskie lotnictwo jest elementem sił powietrzno-kosmicznych, których sam samolot jest tylko jednym z efektorów systemu. To nie chodzi o to, że można po prostu sobie strącić rosyjski samolot nad Ukrainą, jeżeli ten samolot operuje w strefie ochronnej systemów z Białorusi czy Rosji, S-350, S-400 i tak dalej. To wszystko jest system naczyń połączonych. To nie będzie tak, że NATO mogłoby strącać rosyjskie samoloty bez reakcji systemów OPL rosyjskich na tym obszarze. A skoro one byłyby aktywne i mierzyłyby swoimi radarami w amerykańskie czy brytyjskie samoloty, to one również musiałyby atakować te systemy. No i tu rzeczywiście trzecia wojna światowa gotowa. Putin nie zaatakował Ukrainy po to, by wywołać trzecią wojnę światową albo napaść na Polskę czy Rumunię. Absolutnie nie to było jego zamysłem, nigdy nie tego tak nie postrzegał, nie ma takich sił. Cała doktryna rosyjska jest neoimperialna, ale tak jak powtarzam, to ich neoimperializm ogranicza się tylko i aż do tak zwanej bliskiej zagranicy. Jeżeli ktoś mieszka w Mołdawii, na Ukrainie, w Gruzji czy w Kazachstanie, to może się Rosjan realnie obawiać. Polacy, Rumunii, wszystkie te państwa, które zdążyły wykorzystać tą większą swobodę lat 90., początku XXI wieku, które dołączyły do Unii Europejskiej i NATO, tej obawy żywić już nie muszą. Jesteśmy już na szczęście z dala od rąk Putina w wymiarze wojny konwencjonalnej. Oczywiście gdyby wybuchła wojna niekonwencjonalna, to sytuacja by się odwróciła. Ale sam przebieg działań wojennych na Ukrainie nie sugeruje obecnie eskalacji do poziomu III wojny światowej. Dlaczego? Dlatego, że widać, że Rosjanie mają ograniczone cele. No to tak można w sposób chłodny powiedzieć. Ograniczone cele. Podbój Ukrainy. Ta kampania wyczerpie ich siły zbrojne. Natomiast oni wielokrotnie podkreślają, napadliśmy słabszego, bijemy go, chcemy go zabić, ale niech się nikt nie wtrąca, to jest sprawa między nami. To mniej więcej tak wygląda, tak? Czyli Rosjanie są bardzo niezadowoleni, że w ogóle Zachód udziela jakiejkolwiek pomocy Ukrainie, ale Rosjanie stawiają pewną czerwoną linię. No cóż, nie możemy wam zabronić, że im pomagacie, wysyłacie im amunicję, środki przeciwpancerne, przeciwlotnicze, ale uważajcie, my nie chcemy was zaatakować, ale wy również nas nie atakujcie. To jest ten rodzaj jakby podejścia, które Rosjanie reprezentują. Czyli wszystko, co jest na Ukrainie, stanowi cel. Wszystko, co wjedzie na Ukrainę, może zostać zaatakowane. To Rosjanie wyrażają wprost. Dlatego atakują na przykład cele na zachodniej Ukrainie. Natomiast my, jako NATO, również jesteśmy wstrzemięźliwi. To znaczy podkreślamy wielokrotnie politycy natowscy, politycy amerykańscy, czy nawet politycy polscy, wszyscy wyraźnie podkreślają. Jeżeli Rosjanie zaatakują obszar NATO, spotkają się z zdecydowaną odporem z naszej strony. I to jest takie wyraźne powiedzenie, że będziemy bronić NATO, ale nie zaangażujemy się na Ukrainie militarnie. To jest wielokrotnie podkreślane. I Rosjanie mówią to samo. Pomagacie Ukraińcom? No trudno, ale nie angażujcie się, bo wtedy, jeżeli się zaangażujecie, to będziecie walczyć z nami. Innymi słowy, tak naprawdę w wymiarze geostrategicznym Zachód w jakimś zakresie przyznaje, że Putin Ukrainę pochłonął. To znaczy odmawia Ukrainie bezpośredniej pomocy wojskowej i chociaż jest to niezwykle bolesne, to jednak jest to prawidłowa kalkulacja ryzyka. Można się też spotkać z opinią, żeby wprowadzić na zachodnią Ukrainę wojska natowskie jako wojska rozjemcze, które nie zaatakują Rosjan, tylko po prostu tam wkroczą i jeżeli ktoś ma pierwszy strzelić, to mają być to Rosjanie. Chodzi o to, że wiadomo, że nie wyśle się już żadnych wojsk do Kijowa czy do Doniecka, bo na to już jest za późno, tak? Ale że na przykład na zachodnią Ukrainę wejdą jakieś wojska natowskie. I powiem tak, to jest poziom ryzyka, na który myślę, że decydenci na Zachodzie nie pójdą. Bo to jest na poziomie ryzyka III wojny światowej. Taka decyzja, gdyby zapadła, byłaby kolejnym krokiem eskalacyjnym z naszej strony i wówczas byłoby otwarte pytanie, czy Rosjanie znaleźliby jakiś sposób na reakcję, gdyby do takiej interwencji doszło. Dzisiaj NATO stara się nie eskalować tego konfliktu ponad konflikt między dwoma państwami. I póki taki status quo zostanie zachowany, to prawdopodobnie z jednej strony Ukraina przegra, ale do III wojny światowej nie dojdzie. Wszystkie inne scenariusze są scenariuszami otwartymi i to czysta gdybologia. Ale wydaje mi się, że obecnie na Zachodzie nie ma woli politycznej do podejmowania wysiłków eskalacyjnych w takim charakterze, że nie będziemy testować Putina, nie będziemy testować tego, na ile jest twardym pokerzystą, a na ile nie. Jak można pomóc Ukrainie, nie eskalując konfliktu z Rosją? To jest ten podstawowe pytanie, które dzisiaj sobie zadają decydenci na Zachodzie. Wydaje się, że na dzień dzisiejszy zapadła decyzja, że Ukraina zostanie w tym wymiarze bezpośredniej pomocy wojskowej spisana na straty. To znaczy będziemy pomagać Ukraińcom jak tylko się da, wysyłać im broń, wysyłać im zaopatrzenie i tak dalej. Będziemy dociskać Rosję sankcjami, będziemy starać się pomóc Ukraińcom maksymalnie w wymiarze politycznym, gospodarczym i społecznym, ale nie zostanie przekroczony Rubikon wojny z Rosją. dlatego że w tym momencie mamy do czynienia z konfliktem konwencjonalnym, a wejście w konfrontację między NATO a Rosją może się przerodzić z konfliktu konwencjonalnego w III wojnę światową lub w ograniczony konflikt o charakterze już niekonwencjonalnym. To jest ryzyko, którego ani NATO, ani Rosja na dzień dzisiejszy podjąć nie chce.
Czy sankcje w jakiś sposób gospodarczy mogą zadziałać na Rosję?
W wymiarze długoterminowym, średnioterminowym na pewno sankcje bardzo zadziałają na Rosję. Natomiast jeżeli ktoś sądzi, że tymi sankcjami w wymiarze krótkoterminowym Rosja zostanie pokonana, to jest w błędzie. Rosja jest krajem pełnym paradoksów. Wciąż aktualne jest powiedzenie przypisywane Bismarckowi, niemieckiemu kanclerzowi z XIX wieku. Rosja nigdy nie jest ani tak słaba, ani tak silna, na jaką wygląda. W wymiarze wojny konwencjonalnej na Ukrainie dziś okazuje dużo słabości, ale nie możemy tracić z oczu tego, iż jest to mimo wszystko wielka militarna potęga. Moja konkluzja nie jest zbyt optymistyczna, wręcz powiedział bardzo nieoptymistyczna dla strony ukraińskiej, ale wydaje mi się, powtórzę to raz jeszcze, że celem braku dalszej eskalacji NATO nie będzie angażowało się militarnie na Ukrainie. Niemniej, żeby chociaż w jakimś zakresie tą naszą rozmowę podsumować wątkiem optymistycznym, to podkreślę raz jeszcze. Zarówno NATO, jak i Rosjanie wysyłają w tym momencie jasne sygnały, że nie chcą dalszej eskalacji tego konfliktu poza ten straszny obraz wojny, który i tak już obserwujemy.
No dobrze, Norbert. Dziękuję Ci za ten dzisiejszy odcinek i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.